Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Mechanizm Sejfa, polska gospodarka, na ile mogłyby skorzystać z tej puli także polskie firmy zajmujące się na przykład cyberbezpieczeństwem, oprogramowaniem do sprzętu wojskowego czy tworzeniem technologii dual use. Unia Europejska zaczyna myśleć o niezależności także cyfrowej, jaką specjalizację czy rolę w tym odrodzeniu mogłaby mieć Polska. Maile, powiadomienia, komunikatory, zdalne spotkania bombardują pracowników, przerywając ich pracę i powodując utratę koncentracji. Jak nie dać się przebodźcowaniu w pracy? Między innymi o tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio goście Izabela Grajek-Czabajska, trenerka biznesu, strateg marki Spin PR i Szczepan Sakowicz z zarządu Kainos. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i zaczniemy od tematu, który wzbudza kontrowersje ostatnio w naszym kraju. Dziś ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej zatwierdzą polski plan wydatkowania pożyczek z programu na obronność SAFE na kwotę 43 miliardów 700 milionów euro. To na nasze prawie 200 miliardów złotych. To nisko oprocentowana pożyczka, bardzo nisko. 80% środków przyznanych Polsce w ramach SAFE zostanie wydanych w polskich firmach lub firmach, które produkują w naszym kraju i które przenoszą do naszego kraju najbardziej zaawansowane technologie. Na spłatę tych kredytów mamy około 40 lat, a spłata powinna się zacząć za 10 lat. Natomiast pierwsze pieniądze powinny wpłynąć do nas już w marcu. No i chciałam podpytać Państwa, ponieważ to jest audycja gospodarcza, jakie skutki dla gospodarki, czy i jak to może przełożyć się na naszą gospodarkę, innymi słowy mechanizm SAFE, a polska gospodarka.
Tak jak pani redaktor powiedziała...
Izabela Grajek-Czabajska.
SAFE jest jednym z największych programów, tych programów, z których Polska otrzyma środki. Polska ma największą pulę w tym programie ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. To jest blisko 44 miliardy euro. I na pewno jest to, co podkreślają przeciwnicy. Z jednej strony jest to dług, ale z drugiej strony jest to szansa. Szansa, jedna z kilku, bo też umówmy się, SAFE nie jest jedynym programem, który dostarczy Polsce środków na rozwój bezpieczeństwa. Niemniej jednak na pewno najmocniejszym. Czemu szansa? Szansa na wzmocnienie państwa i to wzmocnienie gospodarcze państwa. Nie tylko te obronne, ale też gospodarcze. Dlaczego? Dlatego, że my wszyscy program SAFE tak popularnie utożsamiamy z obronnością, a obronność dalej wszyscy popularnie rozumiemy jako uzbrojenie. Tymczasem w dzisiejszych czasach obronność, uzbrojenie to jeden z komponentów obronności. Równie ważne są dzisiaj te wszystkie komponenty, na których do których nie przykładamy wagi jako społeczeństwo, do których nie mamy świadomości jako społeczeństwo. Między innymi cały sektor cyber security, który dzisiaj jest coraz bardziej strategicznym sektorem, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale w ogóle na całym świecie. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii jego ranga powiększa się w zasadzie codziennie, bo codziennie dochodzą nam kolejne furtki do tego, żeby tą obronność państwa w obszarze cyber naruszać. I dlatego wszystkie polskie firmy, które działają w obszarach czy to bezpieczeństwa, czy to około wojskowo, mam na myśli łączność, dowodzenie, rozpoznanie, ochronę infrastruktury krytycznej, logistykę, one wszystkie mogą zyskać, jakby pokazując się, ujawniając swoje produkty, swoje usługi, bo tak duża pula środków finansowych na rynku po prostu na to pozwoli. Oczywiście, o ile spełnimy ten warunek, o którym pani redaktor powiedziała, czyli że te ponad 80% zostanie w polskich firmach, w polskich startupach, o ile dopuścimy rzeczywiście realnie ich jako dostawców, jako podwykonawców, bo obszary o których mówimy, wojskowe, one są wszystkie software heavy, czyli wymagają stałych usług, stałych testów, stałego monitoringu, stałych integracji i tu wszędzie jest szansa.
Mm-hmm. Szczepan Sakowicz?
Znaczy, jak najbardziej zgadzam się, że właśnie w dzisiejszych czasach to nie tylko armatochaubice i wszelkiego rodzaju manpady do zestrzeliwania helikopterów, ale popatrzmy na takie firmy jak Palantir, amerykańska, która produkuje software oparty o sztuczne inteligencji do kierowania ogniem i zarządzania polem walki, czy na przykład nawet Starlinki, które są, oczywiście są satelity twarde, ale to jest też software, jak Elon Musk odłączył Rosjanom, no to mają któryś tydzień spory problem, nie? Tak więc jak najbardziej myślę, że to ogromna szansa, ten program SAFE dla polskich firm, dla polskich programistów. No, może ktoś by mógł zarzucić, że jesteśmy trochę taką montownią IT Europy, tak jak kiedyś zarzucano Chińczykom. Z drugiej strony, nawet patrząc z pryzmatu mojej firmy, w Keynos tutaj inżynierowie z Gdańska napisali cały kręgosłup do NHS, do brytyjskiej służby zdrowia, tak więc mamy niesamowite skille software'owe, dlatego też dlaczego nie użyć tego programu SAFE i tych pieniędzy po to, żeby właśnie kupować tutaj kod dla obronności napisany nad Motławą.
Z drugiej strony często wracamy też do dyskusji, podając za przykład Izrael, gdzie naprawdę bardzo potężne inwestycje w sektor wojskowy sprawiły, że ten kraj się rozwinął technologicznie nieprawdopodobnie wręcz, bo to zawsze ma przełożenie potem na gospodarkę cywilną. Więc są pieniądze, to trzeba je brać. Ale patrząc na jakby przełożenie w twardą gospodarkę, czyli co? Jeśli zaczną się rozwijać wszystkie firmy związane z cyberbezpieczeństwem, no to mamy zapotrzebowanie na pracowników.
Jak najbardziej. Inżynierowie cyberbezpieczeństwa w dzisiejszych czasach. Znaczy, moim zdaniem to inżynierowie cyberbezpieczeństwa to jest, powiedzmy, oddzielna domena, ale nasze uczelnie techniczne w Polsce tą bazę dają świetną. Ciągle to jest twarde, techniczne nauczanie, ciągle to jest właśnie elementy kodowania niskiego poziomu, ale też w dzisiejszych czasach cyberbezpieczeństwo to też jest cyberbezpieczeństwo systemów sztucznej inteligencji, tak więc nawet u nas na Politechnice są wydziały i specjalizacje sztucznej inteligencji, tak więc myślę, że taki ogólnie może trochę z podwórka przemyśleń, ponieważ sztuczna inteligencja coraz lepiej pisze sam kod, programiści muszą się przekwalifikowywać na bycie na wyższym poziomie, nie? Bo taki najprostszy kod to pisze sztuczna inteligencja. Dlaczego nie przejść w kierunku cyberbezpieczeństwa, zabezpieczeń? Bo tak naprawdę wojna hybrydowa, Polska od dawna jest już w stanie wojny hybrydowej z Rosją. A przypomnę, że wojna hybrydowa, konwencja genewska nie ma do niej zastosowania. Czyli tak naprawdę ta wojna nie jest oficjalnie wypowiedziana nam.
Tutaj jeszcze uzupełniając to, co mówisz, dobrym przykładem jest na przykład taka gdańska spółka Wizera, która zamiast sprzedawać kolejnego chatbota, buduje takie agentowe AI-e. Mają teraz już pierwszego, to się nazywa Obsigen. On działa na danych firmy przez RAG, czyli masz kontrolę dostępu, masz kontrolę narzędzi. Jest projektowany w podejściu EEA, czyli najpierw Unia Europejska, a potem świat. Mm-hmm. Najpierw przepisy Unii Europejskiej, zgodny z EIAC-tem. Dane są przechowywane na serwerach w Norwegii, więc w obrębie Unii Europejskiej. Wizera projektuje to w takim podejściu secure by design, czyli te dane nie są, znaczy ten secure nie jest dokładany na końcu procesu projektowego, tylko jest już od początku uwzględniany w projekcie, w samym projekcie. I dlaczego takie rozwiązania jak Obsigen Polski właśnie z Gdańska, firma jest w OBC, dlaczego one są tak ważne? Dlatego, co ja powiedziałam na początku, mm-hmm. Ja pracuję z biznesem bardzo dużo, jako specjalista od komunikacji, wchodzę w procesy komunikacyjne, czyli w zasadzie na każdym etapie już dzisiaj pojawiają się jakieś narzędzia sztucznej inteligencji. My nie mamy świadomości jako użytkownicy, że my karmimy te urządzenia, te systemy danymi, danymi wrażliwymi, bardzo często danymi strategicznymi.
Firmowymi.
Firmowymi. I takie rozwiązania, jakie proponuje chociażby Wizera, która jest polską firmą, tak, to nie są może sensu stricte wojskowość, tak, to nie jest obronność kraju tak na wprost. Natomiast zastosowane w całym sektorze w MŚP buduje tak naprawdę odpowiedzialne funkcjonowanie firm, instytucji. I my mamy takie polskie rozwiązania. Odpowiadając na pytanie pani redaktor, jeśli te pieniądze z Secure pozwolą takim firmom jak Wizera wdrażać te rozwiązania szeroko, no to tym samym budujemy obronność kraju.
I polską własność intelektualną,
dokładnie,
którą
mało
możemy
tego,
eksportować.
Ich produkt spełnia, ich usługa, ich produkt spełnia wszystkie normy europejskie. Tak? Oni projektują, więc jest gotowy do wdrożenia w dowolnym kraju Unii Europejskiej.
I możemy pokazać, że możemy zrobić coś, co jest zgodne z unijnym prawem. Możemy sprzedać to w świat pokazać Amerykanom, że można się dostosować do pewnych regulacji i to działa. No ale oni niekoniecznie chcą się dostosowywać, bo chcą korzystać z naszych danych jak najwięcej i robić to darmowo.
My na pewno nie uzyskamy jako Europa, znaczy na pewno, może mówię to zbyt kategorycznie, może mnie poprawisz, ale wydaje mi się, że my nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy zbudować takiej pełnej niezależności.
Natomiast, no ale zacznijmy to tworzyć.
No właśnie chciałam powiedzieć,
zacznijmy o tym rozmawiać.
Ale selektywną niezależność, tak? W pewnych chociażby strategicznych dla kraju obszarach, myślę, że tak, że jak najbardziej jesteśmy gotowi, zwłaszcza też podkreślając to, co ty powiedziałeś, my mamy naprawdę dobrych ekspertów i to nie tylko mówię o branży IT, dlatego, że pamiętajcie, że AI to też są kompetencje miękkie. I my tutaj też mamy specjalistów.
No właśnie.
Nie potrafimy tego pożenić.
I wracając tym samym do SAFE, gdzie jeszcze raz przypomnę, 80% środków ma trafić do firm polskich. Pieniądze zostają nam w obiegu krajowym, tworzą miejsca pracy, generują wpływy z podatków, no i to się kręci. Też daje możliwość rozwoju wysokotechnologicznym sektorom. Znalazłam takie dane, z których wynika, że inwestycje w wysokotechnologiczne sektory, czyli zbrojeniowy, lotniczy, kosmiczny, też mogą dawać o 30 do nawet 80% większy impuls wzrostu niż tradycyjne gałęzie przemysłu. Poza tym rośnie nam polsko-ukraińska współpraca w produkcji i rozwoju technologii dronowych. Też w tym studio, pamiętam, jeden z gości powiedział taką dosyć kontrowersyjną rzecz, potem się poprawił, bo stwierdził, że no, trzeba było wojny dla Ukraińców, żeby wyprodukowali takie drony, które będą się na polu bitwy sprawdzały i że to jest niesamowity rozwój technologiczny, no wprawdzie okupiony krwią Ukraińców. My nie chcemy okupywać krwią Polaków tego rozwoju, a mamy możliwość sfinansowania rozwoju technologii i też wchodzimy właśnie weszliśmy we współpracę z Ukraińcami, jeśli chodzi o produkcję, doskonalenie dronów bojowych, więc to też
swego rodzaju antycypować, prawda, wojnę i chcesz mieć pokój, trzeba się zbroić, nie musimy tego naszą krwią tutaj okupić, tylko możemy wcześniej Rosjan odstraszyć, budując naprawdę potężne technologie.
No i już sprawdzone w boju też. I nadal te nowoczesne, te usprawniane będą dalej w boju
dokładnie
sprawdzane.
Wiecie, pytaniem jest też to, no do tej pory, jeśli spojrzymy, tak trochę odbiegnę, ale zostanę w tym temacie. Jeśli spojrzymy sobie historycznie, tak, każdy konflikt zbrojny, każdy, na świecie. Każdy konflikt zbrojny przynosił realny wzrost gospodarczy w kraju, który brał w nim udział, tak? Któregokolwiek byśmy nie wzięli pod uwagę. Dlatego, że to przymusza gospodarkę, przymusza biznes, przymusza firmy do zwiększenia tempa, do przyłożenia siły i tak dalej, i tak dalej. I powiem jeszcze raz, my jesteśmy w stanie wojny. My jesteśmy w stanie wojny od kilku lat. Nie tej wojny okupionej krwią, ale wojny cyfrowej. I super, że są takie programy, które pozwolą nam przed tą wojną się bronić, bo dziś my się po prostu nie bronimy. Albo bronimy się w bardzo małym, w fragmencie, czyli w tym, powiedzmy, strategicznym dla kraju, tak, spółek Skarbu Państwa, instytucji rządowych, nie wiem, czy samorządowych, to już bym taka pewna nie była, tak? Natomiast my na pewno nie bronimy się w sektorze gospodarczym. I ja to wiem, bo ja szkolę ten sektor.
A te pieniądze pójdą do sektora gospodarczego.
No, mamy taką nadzieję.
Będziemy sprawdzać. Jeszcze chciałam o pieniądzach porozmawiać przy okazji, bo mamy pożyczkę na bardzo dobrych warunkach, nisko oprocentowaną. No i tutaj przeciwnicy wychodzą z założenia, że nie, że nie powinniśmy się zadłużać. Może lepiej obligacje. No tylko, że obligacje trzeba komuś sprzedać. Musi się znaleźć ktoś, kto je kupi. I to też nie jest prosta sprawa. Co państwo myślą o rozwiązaniu finansowym?
Ja nie jestem ekspertem finansowym, ale z tej oferty programu Safe, którą widziałem, no to Polska jako państwo nie jest w stanie zaciągnąć pożyczki na takich samych warunkach. Nie wiem, czy są lepsze obligacje, czy mają lepsze oprocentowanie.
To odpowiem. Sytuacja gospodarcza, wszystko zależy od sytuacji gospodarczej. Jeśli będzie zła, obligacje nadal oprocentowanie drożeje. Trzeba będzie znacznie więcej spłacić, niż się pożyczyło. Okay. Czyli, a tu jest prosta sprawa.
Czyli prosty rachunek. Dla mnie dużym pozytywem tego jest, że jako Unia Europejska jednoczymy się, że to jest program europejski, że jesteśmy z innymi krajami, że możemy wchodzić w konsorcja, mamy jakby taki szerszy ogląd, że nie jesteśmy tylko sama Polska, czy nie wiem, same Niemcy i tak dalej. Tak więc dla mnie to jest ogromny plus tego programu.
Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, i chociażby to, że my jesteśmy jedynym krajem świata, który był w stanie dogadać się w sprawach prawnego ogarnięcia chociażby sztucznej inteligencji, to, że my stworzyliśmy w ogóle e-akt i że okej, może to nie jest doskonały akt, ale to jest jedyny akt prawny na świecie. To, że chronimy swoje dane, to, że mamy RODO, to, że próbujemy tak prawnie złapać, no wcale nie tak prosty temat, tak, no bo to jest wszystko nowe, ale my jesteśmy jedynym regionem na świecie, który próbuje zebrać to w ramy i gdzie obywatel jest w jakiś sposób chroniony, tak, przed wyciekiem tych danych, przed udostępnianiem jego danych.
Nie poddajemy się tej hegemonii technologicznej
Dokładnie.
Amerykańskiej.
No to już jest bardzo duży krok do przodu, tak. Oczywiście możemy mieć, tak jak i w tym wypadku, pojawią się ludzie, którzy powiedzą nie bierzmy tego, bo to jest za drogie, weźmy coś innego. Tylko, że są takie momenty, kiedy trzeba zważyć jakby koszty i potencjalne zyski z tego, co robimy. I wydaje mi się, że tutaj, jeśli weźmiemy jedno i drugie i położymy na szali, to jednak zyski z tego programu są przeważające w stosunku do tego długu, który zaciągamy.
A ja tylko jeszcze na koniec przypomnę, że Polska to Unia Europejska, Unia Europejska to także Polska i nie ma co rozdzielać tych dwóch rzeczy. Izabela Grajek-Czabajska, Szczepan Sakowicz i Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Izabela Grajek-Czabajska, trenerka biznesu strateg marki Spin PR, Szczepan Sakowicz z zarządu Kainos. Wracamy do dyskusji, ale temat taki pokrewny. Unia Europejska zaczyna myśleć o niezależności, także tej cyfrowej. Obecnie, przypomnę, ponad 80% europejskiej infrastruktury cyfrowej kontrolują Amerykanie. Parlament Europejski przyjął niedawno dokument wzywający do stworzenia Eurostat, kompletnego europejskiego planu technologicznego obejmującego własne procesory, infrastrukturę chmurową, oprogramowanie i systemy AI. Komisja Europejska planuje też potrojenie wydajności europejskich centrów danych w ciągu 7 lat, tak by uniezależnić się od dominacji Amazona, Microsoftu i Google. No i chciałam państwa podpytać, jakie mamy szanse jako Unia Europejska na tę właśnie niezależność? No i czy mamy zasoby, kompetencje i co można zdziałać, jaka rola w tym Polski? Jakie my sobie miejsce powinniśmy może wypracować? Szczepan Sakowicz.
Sytuacja jest taka, że obserwując przez ostatnie miesiące rynek różnego rodzaju przetargów, czy to prywatnych, czy państwowych. Ja głównie działam na rynku brytyjskim, czy na rynku irlandzkim. Przed pytaniem, ile to kosztuje, teraz jest pytanie, gdzie będą leżały moje dane. Mhm. Czy one będą w Unii Europejskiej, czy przypadkiem nie będą w Dolinie Krzemowej. Te trzy firmy, które pani redaktor wymieniła, one do tak potężnych rozmiarów się rozrosły, że tak naprawdę są takiego swojego rodzaju czebolami, które mają bankowość, handel, usługi. I tak naprawdę większość firm europejskich w jakimś sposobem na jakiejś płaszczyźnie konkuruje z tymi firmami. I w tym momencie mamy taką sytuację, że używając usług tych firm, oddając im dane, nie do końca kontrolujemy, co tak naprawdę nasza konkurencja robi, a dodatkowo jeszcze ten pomarańczowy człowiek z czupryną może jutro przyjść i nowe sankcje nam nałożyć, że te nasze dane, które są w Dolinie Krzemowej,
przepadają.
Tak, przeglądają, jest to prawnie uregulowane, mm-hmm. oni mogą sobie przeglądać. Co więcej, może nam w ogóle zablokować dostęp z jakiegoś powodu, bo ma akurat taki kaprys. Tak?
Więc... Albo uzna, że są strategicznie ważne dla amerykańskich firm i rozwoju technologicznego.
Dokładnie. A one mają America first, prawda? Że to, że ona jest na same najważniejsze. Tak więc Unia Europejska, Wielka Brytania budzi się do tego. Walka jest nierówna, ale za każdym razem, kiedy właśnie składamy ofertę, dyskutujemy, w jaki sposób możemy się od tego uniezależnić, gdzie są te centra danych, te właśnie data sovereignty, angielski termin, to jest naprawdę na topie. Nierówna jest walka, bo w Unii Europejskiej nie mamy żadnego producenta hardware'u, od kogo moglibyśmy kupić właśnie ten najnowszy, żeby szkolić algorytmy sztucznej inteligencji. Niestety, to są tylko amerykańskie firmy jak Nvidia czy firmy chińskie, ale możemy sporo zrobić, możemy używać własnych modeli, możemy je szkolić, możemy, myślę, że przede wszystkim być świadomymi tego, gdzie idą nasze dane, co my z nimi robimy, kto uczy swoje algorytmy na podstawie tych danych, żeby później przedstawić usługi, które nas wyrzucą z rynku i tak naprawdę na nasze własne życzenie. Ja myślę, że ta dyskusja się zaczęła i ona jest bardzo ważna.
Myślę sobie, że my już do tej pory
Izabela Grejk-Czebajska.
Ileś płaszczyzn, gdzie te dane oddawaliśmy. Oddawaliśmy je do przeglądarek, oddawaliśmy je do social mediów, podpisywaliśmy najróżniejsze zgody i najróżniejsze małe druczki w umowach i po prostu oddawaliśmy te dane. AI to jest taka kolejna furtka. AI jest taką kolejną furtką w firmie, w biznesie, w życiu naszym prywatnym, gdzie my te dane po prostu przekazujemy, tak, na wprost. I to, o czym mówicie, jest niezmiernie niebezpieczne, dlatego tak ważne są produkty chociażby takie jak Wizery, ten Obsidian, gdzie te dane są, z tego co oni mi tam mówili, przechowywane na serwerach za kołem podbiegunowym w Norwegii, czyli w europejskim obszarze gospodarczym. I ta nowa powierzchnia ryzyka, to nowe ryzyko, które niesie ze sobą rozwiązania AI-owe, to jest taka pierwsza chyba furtka, którą my jako Unia Europejska powinniśmy zamknąć. Między innymi z tych powodów, o których mówicie, że my tak naprawdę nie wiemy, czy ona się nie zamknie za chwilę, bo człowiek z czupryną podejmie taką decyzję, że ona ma się zamknąć. Na pewno nie jesteśmy w stanie, mi się wydaje, że nie jesteśmy w stanie na jeden klik palca wymyślić własnego Facebooka czy własnego systemu od jutra. Natomiast w tych... tak jakby selektywnie, w poszczególnych branżach, w poszczególnych tych krytycznych obszarach, my jesteśmy w stanie działać jako Unia Europejska. Ba, my jak widzicie, jako Polacy mamy już takie rozwiązania, tak? Tylko świat musi się dowiedzieć, że my je mamy. Musimy mieć ten pieniądz, który być może przyjdzie z Safe, a może z jakichś innych programów, który pozwoli tym startupom, bo ich jest wiele w Polsce, i firmom wdrożyć rozwiązania na europejską skalę, te, które oni już mają. To, co robimy dzisiaj dla mikrobiznesu takiego startupowego, to za mało po prostu, tak? Tak samo jak za mało dla MŚP. My nie mamy realnego wsparcia dla nich. Nie ma wiele już projektów, już nie będę tutaj wymieniać grafenu, bo on po prostu się pojawia za każdym razem, ale wiele innych projektów przepadło, upadło, zginęło.
Albo zostało wykupionych przez amerykańskie firmy, wdrożonych i pokazywane w tej chwili jako ich produkty.
Oczywiście kilkanaście naszych startupów tutaj z Trójmiasta, już nie powiem o dużych startupach wycenianych na miliardy, które musiały startować z Finlandii, bo w Polsce nie miały takiego startu, tak? Po prostu. I jeśli o to nie zadbamy, jeśli nie będziemy wspierać tych podmiotów, jeśli nie będziemy o tym mówić, no to kolejne projekty umrą. A tak jak powiedziałam, to w ogóle dobrze, że my zaczęliśmy to robić. Drugą nogą, która powinna za tym być, a która w ogóle stoi w miejscu, to jest świadomość społeczna.
Nie ma jej. Właśnie czytam SMS-y od słuchaczy, gdzie piszą, że prawnicy, wykładowcy, robotnicy, lekarze, informatycy, elektronicy, nikt nie jest za safe. No to pytam w tym studio, czy państwo są za safe?
Ja tak.
Ja też, jak najbardziej.
No to kontra. Brakuje informacji, brakuje świadomości. Ktoś, kto nie ma pełnej wiedzy, się po prostu czegoś boi. Ja myślę, że gdybyśmy dzisiaj z naszą technologią pojawili się w średniowieczu, też wszyscy by nas się bali. Więc trzeba się rozwijać i pieniądze muszą trafiać właśnie do firm polskich, które mamy kompetencje, tak jak państwo mówią, żeby się rozwijać. No a jeśli się tworzy ten unijny klimat na rozwój nowych technologii, to jak nasze firmy mogłyby go wykorzystać i właśnie jak państwo mogłoby wspierać te firmy? Jak się pokazać? No na przykład z tą gdańską firmą, o której pani wspomniała. Jak pokazać, że nie ma szukać, nie ma co szukać, nie wiadomo gdzie, bo produkt już mamy, tylko trzeba go po prostu wdrożyć.
No na pewno dotacje to jest za mało, tak? Bo my wszystko lubimy dotować, tylko że dotacja to nie jest żaden klucz. Jeśli nie ma, jakby to powiedzieć, klimatu do współpracy, nauki, biznesu, państwa, jeśli nie ma przestrzeni do tej współpracy, jeśli nie ma popytu, tak, no to nic się nie zadzieje po prostu. Bo my wszystko lubimy dotować, tak? My lubimy dać 100 tysięcy dotacji na coś. Tylko potem już nikt nie sprawdza, czy to w ogóle działa, czy to funkcjonuje, czy to poszło.
Tak? Byleby we wniosku o dotację pojawiło się słowo klucz, a niekoniecznie będzie to związane z rozwojem technologii.
Merytoryczne. Moim konikiem jest komercjalizacja, tak? Więc dla mnie, według mnie, to co można najlepszego zrobić startupowi, to dać mu zamówienie na coś. Czy to zamówienie rządowe, czy z większej firmy. W Wielkiej Brytanii widziałem, bardzo często są pewien procent zamówień musi pójść do małych firm i do średnich firm. I moim zdaniem to jest właściwy kierunek, żeby po prostu dać tym firmom szansę, czy to co one robią faktycznie się sprawdza.
Na przykład pomogłoby też w rozwoju AI-a chociażby dostęp do mocy obliczeniowych. Bo bardzo często te mikrofirmy, mikrostartupy, które mają super pomysł w obszarze AI-a, po prostu nie dochodzą gdzieś w tym rozwoju do ściany, bo brakuje już mocy obliczeniowych. Tak?
Gdańsk upomina się o pomoc i wsparcie a propos komputera kwantowego dla Politechniki Gdańskiej. Jest niezmiernie potrzebny. Mamy kompetencje, mamy firmy, potrzebujemy mocy obliczeniowej.
A kwantowy jest we Wrocławiu.
Czy w Poznaniu właśnie, tak. A to jest jeden z 7 celów rozwojowych Pomorza, ogłoszonych między innymi przez pracodawców Pomorza i we współpracy z biznesem, z uczelniami, z samorządami. No i ostatnio się dowiedzieliśmy, że od ministra finansów, że no na razie jest problem ze środkami na ten komputer. To może z programu SAFE znajdą się środki, a bardzo by ta moc obliczeniowa tutaj firmom, nie tylko pomorskim, ja myślę, że z ościennych województw też by pojawiały się firmy, które by korzystały z tego komputera.
Myślę, że tak, zwłaszcza, że algorytmy kwantowe i komputery kwantowe już za kilka lat mają złamać wszelkie klasyczne algorytmy, tak więc tutaj w perspektywie cyberwojny to jest coś takiego, co dobrze jest mieć.
Jeszcze wracając do Unii Europejskiej i różnych pomysłów, które się pojawiają, inicjatyw, żeby się uniezależnić. Pojawiły się inicjatywy budowy rodzimych mediów społecznościowych i tutaj na ukończeniu jest projekt Platformy W jako alternatywy dla X-a. Jest to wspierane przez oddolne ruchy popierające produkty unijne. Serwis ma być wolny od fake newsów, ma kłaść nacisk na bezpieczeństwo, na weryfikację każdego użytkownika, a i także europejską infrastrukturę hostingową. Czy to się da zrobić i na ile jest szansa, że Europejczycy zaczną, no nie tylko Europejczycy, no ale że znajdą się osoby, które będą chciały z tego korzystać?
Ja się mogę wypowiedzieć jako ekspert od komunikacji, w tym od social mediów, że nic, co jest sterowane, nie zadziała. Więc jeśli to jest ruch rzeczywiście oddolny, tworzony przez ludzi, a nie nawigowany przez kogokolwiek, no to być może to się uda. Natomiast jeśli, nie wiemy tego, to jest kwestia też oczywiście środków, tak, jakie będą w to zainwestowane w promocję, w rozpowszechnienie, w sam kształt tych social mediów, to jak one będą skonstruowane. Natomiast jeśli to jest w jakikolwiek sposób nawigowane odgórnie, to mam dużą dawkę wątpliwości.
Ja podzielam to zdanie. Trochę taka jak przymusowa partyjna młodzieżówka albo coś podobnego. Po prostu świat social mediów zmienia się tak szybko, że te w ogóle te trybiki europejskie działają zbyt wolno. Coś ujrzy światło dzienne, a się okaże, że jakaś inna konkurencja wypuściła coś, co tam wszyscy teraz przeszli, tak jak parę lat temu wyszedł TikTok i zupełnie platformy
wywalił świat.
Tak, odwrócił do góry nogami, ale mi ta dyskusja się podoba, dlatego że uważam, że to jest bardzo ważne, że myśleliśmy, że ten X czy tam jakaś inna platforma to fajny darmowy produkt, ale tak naprawdę to taki trochę koń trojański jest, dlatego że to, co tam jest, popycha nas do myślenia w pewien sposób, wchodzi nam do umysłu, wchodzi nam do portfeli, bo są sprzedawane różne rzeczy i zabiera nam, nie powiem, że kradnie, ale zabiera nam dane, których używa do uczenia się i tak jak wcześniej rozmawialiśmy, do konkurowania z nami. Tak więc dyskusja i świadomość tego, co się dzieje, gdy postujemy i czytamy na X-ie i na innych amerykańskich platformach, jest bardzo ważna.
Mi się wydaje, że to ostatnie zdanie, które powiedziałaś, jest w zasadzie klucz całej naszej rozmowy, tak? To znaczy, technologia to jest jedno, ale umiejętność korzystania z technologii to jest drugie. I my tu mamy niezmiernie, ja to powtarzam nie pierwszy raz na antenie, my mamy tutaj ogrom pracy do nadrobienia. I powiedziałabym, że powinniśmy zacząć od dzieci i młodzieży, ale naszym problemem dzisiaj są jeszcze bardziej dorośli. Dlatego, że to oni siedzą w biznesie, to oni importują tamte dane, których importować nie powinni, to oni kompletnie nie mają świadomości, że korzystając z social mediów, korzystając z komunikatorów, korzystając z internetu, korzystając z telefonów komórkowych, które mają w kieszeni, podają na tacy dane gigantom światowym, takim albo innym, i że w ten sposób kompletnie nie są chronieni jako ludzie.
No więc właśnie, a z tymi danymi można za oceanem zrobić wszystko, także wykorzystać do rozwoju własnych firm i własnych nowoczesnych rozwiązań. Chciałam jeszcze Państwa zapytać, bo to chyba nawet pan Szczepan tutaj u nas w audycji zwrócił uwagę na tę holenderską firmę ASML. Ja tylko słuchaczom wyjaśnię, że jest to monopolista na rynku maszyn kluczowych dla wytwarzania najnowocześniejszych chipów. Bez tych maszyn nie powstanie żaden nowoczesny komputer, żaden smartfon. No i być może to byłby argument przetargowy dla gigantów cyfrowych zza oceanu, żeby zaczęli wreszcie przestrzegać europejskie prawo, szanować zasady konkurencji, bo nie ma tutaj konkurencji, jeśli chodzi w starciu unijne firmy, a cyfrowi giganci zza oceanu. No i zaczną płacić podatki.
Znaczy, no, jakby
nie
faktycznie...
ma podatków, nie ma maszyn z Holandii.
No, zagrać wabank, prawda? I w drugą stronę sankcje wprowadzić. Faktycznie bezkonkurencyjny jest ASML w dziedzinie właśnie litografii komputerowej, drukowania obwodów. TSMC, ta tajwańska firma, czy Samsung w Korei w 100% polegają i tak naprawdę cały, nazwijmy to, zachodni biznes opiera się na tych urządzeniach, a Chińczycy od lat kombinują kombinują, jak to skopiować. Faktycznie można by tak zrobić. Z drugiej strony może lepiej spojrzeć, jak ta SML działa i jak się narodziła, jak to jest cały ekosystem europejski. Byłem na takich studiach podyplomowych właśnie Berlin, Pekin, Stany przed pandemią. Siedzieliśmy w jednej ławce z ludźmi z Zeissa, z Trumpfa, którzy są dostawcami właśnie soczewek, optyki dla SML. To nie jest jedna holenderska firma, która gdzieś tam jest. To jest cały europejski ekosystem. Tak więc może lepszym rozwiązaniem jest troszkę pozytywniej i ofensywniej, jak możemy zreplikować tego typu firmy, żeby grać jak równy z równym z Chińczykami i Amerykanami.
Dołożyłabym takie zdanie, jak stworzyć taki ekosystem, chociażby tu w Polsce. Próbujemy to zrobić od lat, nie wychodzi. Tak? Jak stworzyć taki system.
I go pielęgnować.
Żeby uczelnie komercjalizowały, żeby firmy, chociażby tak jak wspomniane tutaj dzisiaj, miały dostęp do mocy obliczeniowych, do know-how. Know-how rozumianego nie jako produkt czy usługa, tylko jakby ekosystemu biznesowego. Jak to finansować, jak to promować, jak to sprzedawać na świecie. One są dzisiaj pozostawione sami sobie. To, że ktoś jest doskonałym informatykiem, nie znaczy, że on skończył studia biznesowe. Nie znaczy, że on jest ekspertem marki. Nie znaczy, że on potrafi wypromować swój produkt. Tak? Dzisiaj nie ma tego ekosystemu. Ci ludzie, żeby skorzystać z usług takich firm jak moja, musieliby mi zapłacić. Nie mają z czego zapłacić. Tak? Bo całe swoje środki zainwestowali w produkt i nie mają już pieniędzy na promocję, zwłaszcza na rynkach międzynarodowych, czy wynajmowanie ekspertów od budowania marek, bo to jest drogie.
No właśnie.
Pytanie, jak to pożenić? Jak pożenić świat? Wiecie, no to, że ktoś jest, ja zawsze mówię, to, że ktoś jest dobrym lekarzem, nie znaczy, że potrafi wypromować swój produkt, czyli gabinet stomatologiczny, tak?
To jest merytoryczna komercjalizacja, prawda?
U nas to po prostu leży od lat.
No i do tej dyskusji na pewno będziemy wracać nie jeden raz. Mam nadzieję, że w lepszych nastrojach następnym razem się spotkamy i się okaże, że nie leży, tylko wzięliśmy się do roboty po prostu. I na koniec, proszę Państwa, już 3 minutki nam zostały. Przeciętny pracownik dostaje 117 maili dziennie. Jego praca przerywana jest przez powiadomienie o przychodzącej wiadomości średnio co 2 minuty. 60% spotkań odbywa się w trybie nagłym, ad hoc. Pracownicy chcą się uczyć nowych technologii, ale czują się przytłoczeni tempem zmian. Największe bariery to brak czasu, szkoleń, wsparcia, strach przed błędami. I to wszystko do niczego dobrego nie prowadzi. Alarmuje Puls.hr.pl. Jak nie dać się przebodźcowaniu w pracy? No i czy w polskich firmach leży organizacja pracy? Bo rzeczywiście my jesteśmy tymi informacjami zawodowymi bombardowani przez wszystkie możliwe komunikatory. Powiem szczerze, sama przestałam czytać wszystkie maile, bo nie jestem w stanie tego zrobić.
No, my jako ludzie niestety mamy strasznie stary hardware. On ma 70 tysięcy lat, odkąd biegaliśmy po pustyni i jako łowcy, zbieracze. Niestety on ma tylko jeden procesor, który jest w ogóle jednowątkowy. Tak więc my nie robimy multitaskingu, my możemy robić jedno zadanie naraz. I ten w ogóle hardware zupełnie się nie nadaje do 2026 roku, kiedy nas wielowątkowość atakuje i wyśmiewa z nas, że mój człowiek poszedł spać na 8 godzin, jaka strata czasu. Tak więc nie jesteśmy w stanie myśleć i działać wielowątkowo, możemy jedynie przełączać kontekst, co bardzo męczy nasz mózg. Tak więc z mojego punktu widzenia, tak jak w mojej firmie to stosujemy, nazywamy to focus time, że jak chcemy coś zrobić, skupić się na czymś, wyspecjalizować, odłączamy wszystko godzinę, dwie, wtedy jest fokus, żadnych maili, komunikatorów, wtedy jesteśmy produktywni.
Z punktu widzenia trenera biznesu powinniśmy zmienić myślenie o prowadzeniu biznesu, o zarządzaniu biznesem. Bardzo dużo jest tego w Polsce, jak szkole, i bardzo to pokutuje. Myślenie, muszę kontrolować wszystko. Z poziomu prezesa muszę opisać każdą fakturę w firmie, która zatrudnia 500 osób i muszę wiedzieć o wszystkim. To schodzi na poziomy niżej, liderów, menadżerów, dyrektorów, pracowników i mamy to, o czym mówicie. 1500 maili, z których w ogóle nie jesteśmy w stanie przeczytać połowę. Wrażenie nieustannej kontroli i presji, co wpływa na naszą pracę, produktywność, samopoczucie, psychikę, prowadzi do wypalenia zawodowego, depresji, odejść, zamrożenia, bo jeszcze z takim stanem mamy do czynienia w firmach, że niby jestem, a jakby mnie nie było. Więc tak, tutaj jest duży problem i duże pole do popisu.
Do tego tematu też będziemy wracali. A moimi i Państwa gośćmi byli dziś Izabela Grajek-Czabajska, trenerka biznesu, strateg marki Spin PR, Szczepan Sakowicz z zarządu Kainos. Audycję realizował Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Ludzie i pieniądze.